Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Treść tego wydania jest, powiedziałabym, bardzo różnorodna. Zaczynamy od kwestii postu. W poście teraz jesteśmy i metropolita Limassol, Atanazy, odpowiada na wiele naszych wątpliwości, które często nam towarzyszą przy okazji postu. Mianowicie spotykam się często z takim powiedzeniem, dość często, że nieważne jest to, co w usta wchodzi, ważne jest to, co z ust wychodzi. Czyli żeby nie mówić niedobrze o innych ludziach i w ten sposób zachowuje się post, a że je się wszystko, to jest sprawa zupełnie indywidualna, decyzja, to w niczym nie przeszkadza. A jednak trzeba słuchać głosu cerkwi. Post to nie jest szczytem osiągnięcia w duchowej drodze, tak mówi metropolita Limassol. To jest dopiero pierwszy stopień. I co post daje? Przede wszystkim wyrzeczenie się własnej woli, bo wiem, że tego nie mogę jeść, chociaż bym chciał czy chciała. Chociaż jest to dużo prostsze w przygotowaniu, bardziej dostępne, a ja nie mam czasu, a jestem zabiegana. I w ten sposób zaczynamy ćwiczenie odcinania się od własnej woli. W cerkwi prawosławnej bardzo ważne jest doświadczenie i ćwiczenie. Każda inna konfesja chrześcijańska nie przywiązuje do tego takiej wagi, jak prawosławie. Prawosławie ciągle mówi o doświadczeniu. I może dlatego w innych konfesjach post znikł, ponieważ poprzez rozum, jeżeli rzecz przyjmujemy, to wydaje się, po co nam te są ograniczenia. Ale jeżeli idziemy do lekarza, podaje przykład metropolita, i on nam nakazuje dietę i mówi, że tego nie trzeba jeść, to my się go słuchamy. I często nawet nie analizujemy dlaczego, tylko ufamy, że lekarz ma rację. A dlaczego nie ufamy dla Boga? I dalej, co jest ciekawego, co stwierdza metropolita, że jeżeli pościmy, to wytwarzamy w sobie kolejną cnotę, a tą cnotą jest odwaga. Czyli jeżeli ja mam odwagę, żeby ograniczyć siebie w jedzeniu i żeby, no ja jako kobieta wiem, że dużo więcej czasu stoi się w kuchni w okresie postu. Jeżeli ja wygospodaruję sobie czas na gotowanie, to znaczy, że we mnie rodzi się odwaga, że ja czegoś mogę dokonać, nie tyle w imię swoje, tylko w imię wyższej racji, wiary, Boga. A jednocześnie w ten sposób łączę się z całą wspólnotą, bo wiem, że moja wspólnota pości, że ogranicza i ja jestem członkiem tej wspólnoty, bo inaczej ja będę się wyłamywała, ja będę inna, będę gdzieś na marginesie swojej wspólnoty, to już jest mój komentarz z tą wspólnotą, ale na pewno tak jest. I bez tej śmiałości, którą nabywamy poprzez post, później nie będziemy mogli powiedzieć nie grzechowi. A przecież mamy w życiu różne pokusy, różne żądze. I jeżeli nie jesteśmy silni, to tego nie uczynimy. Ale z kolei też warto pojąć, czym jest siła w interpretacji cerkwi. Siła to nie jest to, co ja mogę, co ja siłą swoich wyrobionych mięśni czy swojej wyrobionej woli mogę uczynić w kwestii przekształcenia siebie czy tego świata, tylko siłą jest to, że ja wierzę, że Bóg mi pomaga, że Bóg jest po mojej stronie, że z Bogiem mogę wszystko. Także polecam bardzo tekst metropolity Limassol Atanazego, którego w ubiegłym roku ukazała się książka w tłumaczeniu ojca Włodzimierza Misiejuka, bardzo cenna. I teraz mamy taki odprysk jego Bożej mądrości. Zamieściliśmy rozmowę z laureatem Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego, Krzysztofem Turem. I on jest człowiekiem bardzo skromnym, bardzo ukrytym. Bardzo się cieszę, że kapituła nagrody zauważyła jego i wyciągnęła z cienia i powiedziała, że taki człowiek też jest wzorem dla nas, ponieważ bardzo dużo dokonał. Najpierw w ogóle w dziedzinie wydawniczej popracował dla naszej księgarni jako grafik, rysownik, później dla Krajowej Agencji Wydawniczej, a w ostatnich latach pracuje nieustannie dla hajnowskiego Bratczyka, tłumacząc z literatury rosyjskiej dzieła dotyczące duchowości, generalnie rzecz biorąc, bo wystarczy wspomnieć, że przetłumaczył wszystkie słowa, czyli tomy świętego Paisiusza Hagioryty. Teraz pracuje nad kolejnym tomem. Przetłumaczył Nieświęci, Święci. Także to jest ogromny jego podwig, tłumaczenie Synaksarionu, czyli żywotów świętych spisanych na świętej górze Athos. To wymaga i mistrzostwa, i bardzo dobrej znajomości języka, i w ogóle sztuki translatorskiej na wysokim poziomie. Doceniliśmy go tym bardziej, że w Polsce sztuka translatorska stoi na niskim poziomie, a z literatury rosyjskojęzycznej przekłada się bardzo mało, ponieważ około 90% przekładów to pochodzi z literatury anglojęzycznej. I tutaj Krzysztof Tur przełamuje te schematy, które ukształtowały się w ostatnim ćwierćwieczu i sięga także do najwyższych lotów literatury rosyjskiej współczesnej, bo jego autorstwa jest tłumaczenie Mistrz i Małgorzata Sergiusza Bułgakowa. Wyraźnie podkreśla w tym tekście, że to nie jest Bułgakow, tylko Bułgakow. A to dlatego, bo to często trudno jest zapamiętać, jaka wersja jest prawdziwa. I on tej się trzyma, ponieważ Bułgakow urodził się w Kijowie, ale wcale nie był Małorusem, czyli Ukraińcem, tylko jak on mówi, był Wielkorusem, czyli Rosjaninem w dzisiejszym pojmowaniu, a w rosyjskim języku nie ma H, tylko G. Ale to uwaga zupełnie na marginesie. W rozmowie ten człowiek okazał się dla mnie interesujący. Skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, miał kontakty z profesorem Jerzym Nowosielskim. Wspomina go jako człowieka wielkiego i w sensie malarza, ale i w sensie człowieka. Studiował w jego pracowni i w dojrzałych latach swojego życia wyraża dużą radość, zadowolenie, że mógł się zetknąć z literaturą prawosławną, która jest dla niego też jak ożywcze źródło. Wielki kanon świętego Andrzeja z Krety. W wielkopostnym numerze to temat bardzo na czasie. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Krzysztof Leśniewski napisał dzieło, tak bym to określiła, około 500-stronicowe, o długim tytule, ponieważ tytuł stanowi cytat świętego Andrzeja z Krety. Ważny, w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu. Metanoiczno-seteriologiczne przesłanie wielkiego kanonu świętego Andrzeja z Krety. Wydawcą tego dzieła jest diecezja lubelsko-chełmska i Fundacja Dialog Narodów. To dzieło na pewno pionierskie w Polsce i bardzo potrzebne naszym wiernym. Ono ułatwia zrozumienie pojęć z zakresu i antropologii, czyli nauki o człowieku, ale i duchowości chrześcijańsko-wschodniego i stanowi jednocześnie wprowadzenie do diagnozy różnorodnych chorób powodowanych przez demony. I Ta książka stanowi źródło wiedzy na temat lekarstw duchowych proponowanych przez cerkiew. Jest to na pewno analiza bardzo skrupulatna, taka hermeneutyczna tekstu, ale jednocześnie czyta się go z dużą uwagą i pożytkowi, ponieważ, tak jak powiedziałam, stanowi jednocześnie diagnozę różnych chorób powodowanych przez demony. Niestety, przyjmując wykształcenie świeckie, mówi się o różnych prawach. To taki mój komentarz. O prawach fizyki, ale nie mówi się o prawach duchowych. A prawa duchowe są zupełnie inne, niż nam się wydaje, niż podpowiadają nasze żądze i namiętności. Kanon jest leczeniem z naszych żądz i namiętności. Został napisany przez człowieka Andrzeja z Krety, który był biskupem i który zbłądził. Zbłądził w sensie odejścia od prawdziwej wiary chrześcijańskiej w kierunku monoteletyzmu, no to jednej z herezji. I pod koniec swojego życia zrozumiał swój ogromny błąd. Zrozumiał, że tamta ścieżka nie prowadziła go przede wszystkim do pokory. I dlatego, kiedy słuchamy kanonu świętego Andrzeja, czy czytamy, widzimy, jak ogromny ładunek pokory w nim jest zawarty. Krzysztof Leśniewski wyraźnie nazywa kanon świętego Andrzeja arcydziełem. Arcydziełem duchowości. On analizuje różne formy poetyckie, jakie powstały w cerkwi wschodniej, ale kanon jako tą formę ustawia najwyżej. Warto by było też zapoznać się z zagrożeniami duchowymi, o których pisze autor dokładnie, opierając się oczywiście na kanonie, ale też i wkładając swoją ogromną erudycję, bo jest to naprawdę człowiek wielkiej kultury i duchowej, i intelektu. I on analizuje takie zagrożenia, jak myśli. Niektóre pojęcia my znamy nawet bardziej w słowiańskim języku, więc myśli, pomysły, złudzenia, prelestii, pokusy, iskuszenia, wyobrażenia, przyjemności, zlasti, bezsensowne pragnienie i zwierzęce popędy, bezsłowiesne żelania, gwałtowne dążenie, stremlenie, nieopanowanie, niewostierżanie, samowola, zuchwałość, prazorstwo, dziesnowienie, odrzucenie przykazań, otwierdzenie zapowiedzi, wykroczenie, pregreszenia, złe czyny, złodziejstwie, nieprawość, bezzakonia, grzechy, grychy, pożądliwość, strasti, obżarstwo, objedzenie, cudzołóstwo, prelubicieństwo, chciwość, srebrolubie, zabójstwo, ubijstwo. Ale także później proponuje różne rozdziały na drodze zbawienia. I to są rozdziały, które bardzo dokładnie omawiają wszelkie pułapki, w jakie wpada człowiek. Chociażby taką niewinną zdawałoby się jak obżarstwo, objedzenie, gastrymargia po grecku, czyli to, o czym mówiłam przy okazji Wielkiego Postu, po co to służy. No i potem na drodze zbawienia też ustawia takie działanie człowieka, jak przemiana umysłu, czyli pokajanie, głęboka skrucha, umilenie, łzy, slezy, lamentacja, rydanie, pamięć o śmierci, pamięć śmierna, trzeźwość duszy, trezwienie duszy, pokora, smirenie, modlitwa, post, działania, cnota, dobrodziejstwo, czystość, roztropność, czyli celomudrie, kontemplacja, czyli zrenie. To tak bardziej zatrzymałam się teraz na tematyce wielkopostnej, ale nie tylko ta jest obecna w przeglądzie prawosławnym. Mowa ruska. Znowu wracamy do naszej kultury i przy pomocy, odwołując się do badań Sergejusa Temczynasa z Wilna, poruszamy kwestię kształtowania się mowy ruskiej, staroruskiej, ruskiej, cerkiewnosłowiańskiej, w jakich relacjach pozostawała wobec mowy ruskiej. Także omawiamy język polski i łacinę, ponieważ nasi przodkowie, szczególnie ta warstwa kniżników, jak to się ładnie mówiło w naszym języku, używała także języka polskiego, łaciny i greki. Była wielojęzyczna. Na ten walor osobiście coraz bardziej zwracam uwagę, ponieważ ludzie, którzy należą do dużej zbiorowości kulturowej, typu Polacy, Rosjanie, Anglicy, bardzo często władają jednym językiem, polskim, rosyjskim, angielskim. W związku z tym krąg swojej obserwacji kulturowej też zamykają do tych języków, ponieważ wiadomo, że język jest podstawowym nośnikiem kultury, nie obraz język. Ludzie pogranicza, tak jak my, Ruscy w Polsce, generalnie rzecz biorąc, a obecnie nazywani Ukraińcy, Łemkowie, Białorusini, oni chcąc mieć większy, szerszy ogląd świata, muszą znać inne języki. I nie tylko my musimy znać. Białoruski, ukraiński, rosyjski, często grekę powinniśmy znać. Oczywiście polski, ponieważ edukujemy się tutaj i jest to nasz kraj. Często angielski i stajemy się wielojęzyczni, czyli jakby wielooglądowi. Ale co ciekawe, na co wskazuje Temczynas, nasi przodkowie byli też wielojęzyczni. I to była ich wielka zaleta, szczególnie w okresie, kiedy została wprowadzona Unia i kiedy pisano wiele tekstów polemicznych. Wtedy mogli sięgać po różne źródła i ich argumenty były na pewno o wiele bardziej dojrzałe, niż gdyby znali jedynie mowę ruską. Widzieć w drugim człowieku przyjaciela. To bardzo sympatyczny tekst o naszym i ja myślę wielu osób, przyjacielu, ojcu, Janie Jaroszuku, proboszczu parafii w Michałowie, jednocześnie odziekanie grudeckiego dekanatu. O nim powstał film w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii, nakręcony przez Tomasza Wiśniewskiego. Jego premiera odbyła się w Michałowie w Domu Kultury, zgromadziła wyjątkowo dużo ludzi i film pokazuje człowieka, który ma swoje doświadczenia życiowe, ale przez te doświadczenia życiowe przechodził zawsze z miłością do innych, z uśmiechem, z pogodą i jako człowiek pracowity i jako człowiek, który wszystkich innych dostrzegał, a człowiek ten wywodzi się z nadbugu i w latach dzieciństwa przeżył też swoje powojenne tragedie, które dotyczyły wielu naszych wsi i regionów. Także powstał bardzo ciekawy film. Ja myślę, że ci, którzy są zainteresowani nim, mogą jeszcze ten film zdobyć. Piszemy o Bohowieszczyńskiej Cerkwi w Supraślu, gdzie ruszył już od pewnego czasu wykończenie jej wnętrza i uświadamiamy, jak to jest kosztowne, jak skomplikowane, jak odpowiedzialne pod względem artystyczno-duchowym. I władyka Supraski Andrzej prosi o wspomożenie. Podajemy tutaj numer konta. O warsztatach radiowców, czyli Radio Ortodoksji, bardzo ładny tekst napisała Karolina Ignaciu, która współpracuje z Radiem Ortodoksja. Jest to relacja z wyjazdu do Moskwy i w jaki sposób przez tydzień od rana do wieczora młodzi adepci sztuki dziennikarskiej radiowej ćwiczyli się pod okiem profesjonalistów, dziennikarzy, dźwiękowców i tak dalej, a jednocześnie jeszcze mogli chociaż trochę dotknąć uroków duchowości i architektury Moskwy. Wolność religijna czy dyktatura laicyzmu? To tekst naszego współpracownika Pawła Krysy, który wdał się w dyskusję z człowiekiem niewierzącym, podczas towarzyskiego spotkania. My też miewamy takie spotkanie i takie dyskusje. Ten tekst warto przeczytać, ponieważ dostarcza nam wielu argumentów na wiarę człowieka. Sakrament spowiedzi, a psychologia. Natalia Walicka, też współpracownica Radia Ortodoksja, napisała drugi tekst, Cerkiew a nauka, gdzie analizuje, na ile psychologia jest potrzebna, bo ona uważa, że jest potrzebna, także w edukacji duchownego spowiednika, który posiadając te dwa narzędzia wiary, ale także i narzędzie świeckiej nauki, może trafniej odpowiedzieć na pytania współczesnego człowieka. Kara w śmierci w teologii prawosławnej to taka naukowa bardziej analiza Piotra Bukowczyka na temat stosowania kary śmierci w różnych okresach i w różnych krajach, ale także i argumentów, które mówią za utrzymaniem kary bądź zniesieniem kary. Także osoby, które tym się interesują, z przyjemnością poczytają. W dodatku sami o sobie jest ciekawy tekst o, zresztą moim też znajomym, którego spotkałam aż 25 lat temu i pozostałam pod jego urokiem. Okazało się, że ten człowiek ciągle się rozwija i ciągle bardzo dużo działa i jest to Wiktor Pierachudał, który służy w parafii pod Mińskiem, a który bardzo rozwinął działalność charytatywną. Opiekuje się głównie dziećmi, które jeżdżą na wózkach inwalidzkich, są zespołami Downa. I to on dostał nagrodę prezydenta Republiki Białorusi za duchowne adreszczenie. Jest to najwyższa nagroda, jaką można uzyskać w Białorusi, więc warto by było też i poczytać o tym, jak duchowny wraz ze swoją rodziną i tą rodziną cerkiewną potrafi wnieść światło do życia dzieci, które bez jego pomocy siedziałyby po prostu jedynie zamknięte w domach i nie zobaczyłyby ani szerszego świata, ani duchowej edukacji by nie zostały, ani edukacji takiej w sensie nawet prowadzenia gospodarstwa domowego. Bo jak on opisuje, że co jakiś czas jego rodzina bierze takie dzieci do domu i uczy ich obierania ziemniaków, marchwi, sprzątania, modlitwy, to jest rzeczywiście wzruszające. O wystawie w Galerii Arsenał w Poznaniu, gdzie zostały pokazane prace wykładowców Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Leona Tarasewicza i Małgorzaty Dmitruk, która obrazuje Zaleszany i tragedię Zaleszan 1946 roku, kiedy oddział Burego Romualda Rajsa dokonał pacyfikacji wsi. I o oddźwięku tej wystawy w poważnej galerii w zachodniej Polsce pisze Dorota Wysocka. Przy okazji chciałam jeszcze bardzo podziękować naszym biesiadnikom, bo o biesiadzie 12 edycji jej piszemy też w tym numerze, a biesiadnikom dziękuję za to, że bardzo dużo osób znowu przyszło na to doroczne spotkanie, że byli radośni, byli życzliwi, byli bardzo kulturalni, szczególnie młodzież. Nadspodziewanie dużo pojawiło się młodzieży i młodzież zachwyciła wszystkich swoim sposobem bycia, swoim śpiewem, kulturą śpiewu, bogactwem repertuaru, repertuara, który wpisał się w ich głowy jak na twardym dysku. Naprawdę podziwiałam tych młodych. Ale przede wszystkim chciałam podziękować za ofiary, które zostały skierowane na saki, a było to 6200 zł. Dlaczego Nasaki? Ponieważ w tym roku rusza bardzo poważny projekt budowy wokół Cerkwi Przemienienia Pańskiego zespołu, w którym znajdą się cele dla mnichów, ale także miejsca dla pielgrzymów. Dotychczas odległość między główną świątynią monasterską, cerkwią świętego Dymitra, a siedzibą, czyli szkołą, to jest około 2 kilometrów. I to przy normalnym funkcjonowaniu monasteru jest za daleko. Mnisi mają też bardzo ciekawy plan na zagospodarowanie cerkwi. Społecznie pożyteczny. Ale o tym jeszcze za wcześnie mówić. Baciuszka Jan Plewa z cerkwi w Zapałowie, to na trasie między Jarosławem a Lubaczowem, cerkwi, która cudem ocalała po wszystkich nieszczęściach połowy XX wieku, jest remontowana, ale jest remontowana przez garstkę absolutnie wiernych i tu jest potrzebna pomoc. Piszemy też o nagrodach, które otrzymał m.in. Leon Tarasewicz, Jurek Kalina, czy nasz współpracownik Marek Jakimiuk. I to tyle, ale mamy jeszcze blog o żołnierzach wyklętych, przygotowany przez redaktora naczelnego Eugeniusza Czykwina i o tej kwestii powie redaktor naczelny.
W marcowym numerze są też materiały poświęcone tragicznym wydarzeniom, jakie miały miejsce po II wojnie światowej tu na naszym terenie. Chodzi o działania polskiego podziemia, a w szczególności o działanie oddziału dowodzonego przez Romualda Rajsa Burego. Przyznam, że w redakcji my niechętnie o tym piszemy, ale uznaliśmy, że jest to naszym obowiązkiem, a dlatego, że w ostatnim czasie następuje taka heroizacja, że w prasie, w telewizji, w publikacjach, ale i w takich działaniach, jakie organizują takie narodowo, one się nazywają patriotyczne środowiska, czynią takimi bohaterami i rozwijają wręcz kult tych właśnie dowódców, tych żołnierzy, którzy tu na naszej ziemi spramili mundur polskiego żołnierza krwią niewinnych ludzi, w tym kobiet, dzieci. I uznaliśmy, że jeśli nie będziemy reagowali, no to z drugiej strony będzie to może być uznane za jakieś zgodę, że my też nie mamy nic do powiedzenia, że to właśnie tak było, tak jak oni to przedstawiają. Ja osobiście uważam, że w tych dyskusjach historycznych, w tych narracjach, w tym polityce, jak się teraz mówi, historycznej, są granice, których nie można przekraczać, i ostateczną granicą jest ta, kiedy ofiary zbrodni czyni się odpowiedzialne, czyni się winne, a sprawców gloryfikuje. I z tym mamy właśnie do czynienia. To najbardziej taki spektakularny ostatnio takie wydarzenia, to organizowane marsz w Hajnówce dla upamiętnienia, gdzie skandowane są te hasła: bury, bury, nasz bohater, i transparenty, co naszych ludzi bardzo oburza i stawia no po prostu w sytuacji takiej, że no nie, trudno jest jakby adekwatnie na to reagować. Myślę, że dobrze się stało, że ja byłem w Hajnówce, teraz pojechałem w tym czasie, kiedy był ten marsz, do Zaleszan, bo tam była pani Hida, a więc nie widziałem tych maszerujących, ale z tych relacji, z tego, co później czytałem, że tych maszerujących było stosunkowo mniej, a nasi ludzie prawosławni, chyba większość też mieszkańców Hajnówki, katolicy i inni, zignorowali. Nie wyszli, nie, tam znaczy były protesty, ale to były osoby przyjezdne. Natomiast tak jak nasza uczy cerkiew, upamiętniono, bardzo mi się podobało, bo to grupka takich młodych ludzi, oni z żadną organizacją nie związani, na takim skwerku przed urzędem miejskim, taką spotkali się ludzie, przeczytali imiona, nazwiska tych ofiar, i ludzie bo się znicze zapalili, a później poszli, no większość z tych poszło do cerkwi i była panichida odsłużona za tych, co zginęli. No było bardzo dużo kamer telewizyjnych, dziennikarzy. Myślę, że ci organizatorzy, oni się przeliczyli. Bo to ja jeszcze będąc w Sejmie rozmawiałem z politykami z Prawa i Sprawiedliwości, którzy teraz tworzą rząd. No i przekonywałem, mówiłem, że to będzie dla was, jeżeli będziecie gloryfikować i czynić bohaterów Łupaszkę czy Romualda Rajsa, czy innych, którzy na tym terenie dokonali zbrodni. I co najważniejsze, oni tego bardzo nie lubią, jeżeli się przypomina, ale takie są fakty, że stosowano przy tych zabijaniu kryteria wyznaniowe. To znaczy dokonywano selekcję, tak jak na przykład tych Furmanów pod Puchłami. Jeśli ktoś był katolikiem, no to puszczano wolno, a jeśli prawosławnym, to zabijano. Tak było w Zaniach, tak było z Furmanami i to są fakty, tego się nie da zaprzeczyć i dla nich to jest bardzo niewygodne, bo oni taką swoją przekaz, taką narrację stosują, że to były wsi kolaboranci, że oni współpracowali z bezpieką, z NKWD i tak dalej. No jakie kobiety, dzieci, jak można o takim mówić, ale wracając do Hajnówki, nawet była, widziałem, ekipa telewizyjna niemiecka, więc to powoduje, że to, co się stało tutaj, no nie tylko już w Polsce, bo pokazywane jest i informacja upowszechniana, ale też za granicą. Myślę, że to organizatorzy tego nie przewidzieli. No to taka jest jak nasza cerkiew, już w Zbuczu cerkiew nowomuczyników chomskich i podlaskich na tych panichidach i w Hajnówce i w Zaleszanach. No tak jak cerkiew uczy, że trzeba wspominać w modlitwie, że jakieś uczucia, nie wiem, złe, no trzeba przyjąć też to, co było, z pokorą pewną, ale nie można też zapomnieć, a tym bardziej pogodzić się z tym, że tak jak powiedziałem, że nawet ofiary będzie się przedstawiało jako winne. I w marcowym numerze uważam, że to jest bardzo ważne, jest duża rozmowa, wywiad z profesorem Eugeniuszem Mironowiczem. Profesor Eugeniusz Mironowicz jest, myślę, chyba największym specjalistą obecnie w Polsce, historykiem, co ważne, profesjonalistą, który jego szczególnym zainteresowanie jest właśnie okres przedwojenny i wojna i powojenny i na tych oczywiście on publikował książki o Białorusi, podręczniki dla liceów, napisał podręcznik dla liceów, gdzie język białoruski jest nauczany, ale on jest, no, jak to się mówi, profesjonalista. Z nim tamci nie mogą z nim się w żaden sposób porównać, bo on przytacza fakty. I co jeszcze ważne, że w tym wywiadzie profesor wyjaśnia ten mit, który jest kilka mitów na temat tych wydarzeń powojennych, ale jednym z takich też bardzo upowszechnianym jest to, że Białorusini zbierali podpisy i to była masowa akcja i to dwukrotnie. Po to kierowali prośbę do Stalina o przyłączenie tej części Białostoczyzny do Związku Radzieckiego. To jest absolutnie absurd, ale tak jak się mówi, że nie ma dymu bez ognia, to pewna, profesor to wyjaśnił, bo on się to bardzo, bardzo dokładnie wyjaśnia. Pierwszy raz to była związana kwestia, już nie będę o tym mówił, bo zachęcam czytelników do przeczytania, to było związana nawet właśnie z taką sytuacją zaraz po wyzwoleniu, kiedy chodziło o jurysdykcję naszej cerkwi, o podległość biskupowi Grodzińskiemu czy naszemu tutaj, a Polacy, którzy to obserwowali, zinterpretowali, że to właśnie to ma to na celu odłączenie, a później jeszcze w 1956 roku, jak tworzono Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, władze podjęły takie decyzje, żeby mniejszości miały takie organizacje, to też trzeba było zebrać podpisy, że ludzie chcą takiej organizacji. I jak profesor mówi, ale jak sąsiedzi katolicy z zafiranek obserwując, że ktoś chodził i coś słyszeli, że zbierane są podpisy, to wyinterpretowali to, że to jest właśnie kolejna taka akcja. Później oczywiście nawet władze centralne się o tym zainteresowano, wysłano specjalnych oficerów z Warszawy, którzy bardzo szybko wyjaśnili, że to chodzi o to BTSK. Ale ten mit, ja sam z nim się spotykałem, z takimi wypowiedziami wśród Polaków i to ludzi wykształconych, którzy absolutnie są upewnieni, pewni, że to tak właśnie było. Więc bardzo zachęcam słuchaczy do osiągnięcia, bo to jest profesjonalne i bardzo ten. No ja napisałem też swój taki tekst o tym, bo to jest takie no tak jak mówię, trochę wewnętrzny taki bunt się rodzi, bo jeszcze wśród takich tych gloryfikatorów pojawia się sprawiedliwiaczy działań Burego taki argument, że przecież oni nie mogli mordować tych ludzi z przyczyn, że byli Białorusinami prawosławnymi, bo przecież w ich oddziale był jakiś Kuroczkin, jakiś rzekomo prawosławnych dwóch żołnierzy. Skąd oni byli? Ja myślę, że nasi historycy to mogą to wyjaśnić, jeżeli będzie. Nawet prosiłem jednego z nich, to opublikujemy. Ale wygląda to, że to na pewno nie byli miejscowi. To byli skądś nazwisko, kim oni byli. A poza tym taki argument jest absolutnie nie do przyjęcia, bo co to znaczy, że ktoś był, powiedzmy, ochrzczony w kościele prawosławnym czy katolickim, czy jakimś innym, to znaczy, że co, że on nie, że już jest, nie mógł popełniać zbrodni nawet na swoich, że tak powiem, współwyznawcach. Przecież to straszna wojna. Policji granatowej w generalnym gubernatorstwie, gdzie było niecałe chyba 20 milionów ludzi, polska policja granatowa, która była podległa przecież gestapo, to było 15 tysięcy, 16 tysięcy Polaków. Można powiedzieć, no oczywiście zdecydowana większość to byli katolicy. To znaczy, że co, że oni z tego mamy wnioskować, że Polacy nie popierali Niemców? No jak tak można takie argumenty, czy w sytuacjach były, no w obozach byli kapo, ludzie różnej narodowości i z tego można wnioskować. Ale to się pojawia, to się powtarza i taka i w audycji radiowej słuchałem jakaś pani, która zrealizowała film usprawiedliwiający Burego, właśnie to tak podkreśla, że nie mogło tak być, ponieważ jakiś Kuroczkin był. A kto ten Kuroczkin i skąd on się tam zjawił i w ogóle czy on był prawosławny, czy nie był. W sensie, nawet jeśli był, no to jeśli dokonywał zbrodni, jak można odnosić do tego, czy go ochrzczono i w jakim kościele i czy w ogóle i tak dalej. Także no, tak jak mówię, niechętnie to robimy, ale uznaliśmy, że oczywiście ta propaganda i ta gloryfikacja na szczeblu już takim krajowym, państwowym jest przytłaczająca, no ale jeśli my nie zrobimy, nie powiemy, szczególnie tak jeszcze wracam, że profesjonalni historycy, tak jak profesor Mironowicz czy profesor Łatyszonek też się tak wypowiada, bo oni wiedzą, o czym mówią, bo oni są, na faktach się opierają, a nie na dokumentach, a nie na domysłach i na jakichś interpretacjach, no to nie będzie, to kto to zrobi, jeśli my tego nie upomnimy się o tych ludzi i właśnie dlatego postanowiliśmy, że piszemy o tym. To taka trochę smutne treści, bo zazwyczaj staramy się, żeby były bardziej optymistyczne, żeby pokazywać. Ale z drugiej strony dla nas jest też to heroizm, bo kobieta, która stoi z dziećmi, pytana jest, czy jest prawosławna, czy katoliczka i wie, co jej grozi i mówi, i nie wypiera się swojej wiary, mówi i ginie, no to znaczy, możemy powiedzieć, to nie jedyny taki przypadek, że to jest pewien, no co tu dużo mówić, heroizm, w sensie dla nas też może być przykładem i powinniśmy tym bardziej o takich ludziach pamiętać.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.